PIN Kultury. Najlepsze rozmowy z Polakami za granicą. Hiszpania. Polska Gazeta w Hiszpanii. Czwarta władza w końcu. Jeśli ktoś chce wiedzieć, co się dzieje w okolicy, musi ją regularnie czytać. A ja z nimi normalnie porozmawiałem.
Dzień dobry. Hola. Kolejny słoneczny dzień w Hiszpanii i kolejna nasza ciekawa rozmowa. Dzisiaj naszymi gośćmi będzie Monika i Bartosz, założyciele wydawcy Polskiej Kosty, Gazety Polskiej, która ukazuje się na wybrzeżu Costa Blanca od stycznia 2024 roku. I ja muszę powiedzieć, że sam miałem przyjemność czytać pierwszy numer, więc byłem niemalże przy narodzinach tej gazety. I w gazecie znajdziecie masę ciekawych informacji, masę przydatnych, praktycznych artykułów o kulturze hiszpańskiej, o Hiszpanii, o tym, jak tutaj odnaleźć się, czy to w trakcie urlopu, czy to w trakcie dłuższego pobytu. Zresztą za chwilę Monika i Bartosz powiedzą nam na pewno więcej o tym, co w gazecie można znaleźć. No dobrze, ale ta gazeta, no właśnie, to nie tylko gazeta, to jest też i portal. O portalu pewnie też chwilę opowiecie, no ale gazeta jest gazetą drukowaną. No to powiedzcie, jak to się stało, że na hiszpańskim wybrzeżu powstała Polska Gazeta Drukowana?
Ola, dzień dobry. Pomysł na Polską Gazetę Drukowaną w Hiszpanii tak naprawdę zrodził się zabawnie w Kanadzie. Byliśmy na wczasach, zwiedzaliśmy Amerykę i akurat pomieszkując u mojej cioci, która mieszka od lat w Kanadzie i śledzi tamtejsze życie polonijne, okazało się, że gromadzi u siebie całą ilość wszystkich wydań gazet polskich właśnie drukowanych w Hiszpanii dla Polonii. I tak w rozmowie okazało się, że jest to temat, który jest bardzo mile widziany. Jest wydawanych wiele różnych gazet, wiele różnych wydawnictw. I te gazety znikają z półek bardzo szybko. I to był taki bardzo szybki impuls. Po prostu po południu u cioci przy kawie, przeglądając polską polonijną gazetę w Kanadzie, stwierdziliśmy, a czemu by nie? Czemu by nie spróbować u nas? Jest nas już tutaj tak dużo, a zapotrzebowanie się wydaje być na taką gazetę, wydawało się nam wtedy być spore. Też widzimy to po ilości gazet, które tutaj są drukowane dla Anglików, dla Szwedów. Te jakby
tak, wszystkie... w niemiecku, po angielsku tak. Można znaleźć dużo darmowych, tak?
Dokładnie. Te wszystkie nacje mają już swoje gazety i widzieliśmy, że to jest coś, czego brakuje dla nas, dla Polaków, żeby nas zjednoczyć, żeby nam ułatwić funkcjonowanie, że jest masa materiałów, które przydałoby się przekazać również w formie drukowanej. No i dokładnie tak właśnie powstał pomysł. I tak naprawdę zrodził się w listopadzie 2023. Wróciliśmy, uruchomiliśmy projekt i w styczniu już była pierwsza gazeta.
Okej, ale wcześniej był portal, prawda?
Nie, portal powstał w odpowiedzi na gazetę.
Aha, no. Okej, czyli gazeta i do tego portal. No dobra, a w jakim nakładzie drukujecie tą gazetę?
Buenos días. Aktualnie to drukujemy w nakładzie 2000 sztuk.
Okej. Okay. Tutaj w hiszpańskiej gdzieś drukarni?
Tak, w hiszpańskiej drukarni. Aktualnie to mamy w Madrycie właśnie drukarnię i nam właśnie tam zamawiamy i nam wysyłają i tutaj już dystrybuujemy właśnie tą gazetę.
No tak, dystrybuujecie właśnie. Z dystrybucją to chyba największy jest problem, żeby ona dotarła do Polaków, żeby znalazła się w różnych restauracjach, sklepach polskich, ale nie tylko chyba w polskich jest dostępna.
Aktualnie jest większość w polskich właśnie sklepach i restauracjach właśnie próbujemy, że tam gdzie właśnie Polacy chodzą właśnie i mogą wziąć tą gazetę, żeby ją czytać. Ogólnie dystrybucja to na początku to była właśnie my dystrybuujemy tą gazetę do sklepów, do biura nieruchomości, właśnie do restauracji. I to, że właśnie powiększyliśmy właśnie, gdzie dystrybuujemy tą gazetę, bo aktualnie to mamy Barcelona, Madryt, Valencia, Malaga, to również też wysyłamy pocztą te gazety.
Aha, do odbiorców, do Polaków, którzy tam prowadzą biznesy i tam później można dostać.
Pozwolę sobie dodać, że ta dystrybucja nie jest taka trudna. Wbrew pozorom to nie jest takie trudne, dlatego że bardzo dużo osób samych zgłasza się do nas, że chce mieć tą gazetę. I to jest duże ułatwienie, jakby te punkty dystrybucji same się odzywają. Dla nas tak naprawdę naszą energią to jest zapakowanie w koperty, pojechanie, wystanie się w kolejce na poczcie, bo to chyba jest tutaj największym wyzwaniem, bo kolejki tu mamy wszędzie. a potem już po prostu docierają przesyłki bez problemu, więc sama dystrybucja wcale nie jest aż taka trudna, jakby się wydawało.
Super, no to dobrze, to działa. No dobrze, od drugiego numeru, jeśli dobrze pamiętam, jest wersja też elektroniczna gazety. Znaczy pierwsza pewnie też jest, ale od drugiego już wychodzi dzień później, dwa później?
7 każdego miesiąca.
7,
tak.
Jest też wersja elektroniczna. Sami sobie to zorganizowaliście, tą wersję elektroniczną?
Tak, sami organizujemy. Właśnie kiedy makietujemy tą gazetę, żeby wyszła do druku, to również mamy już na PDF-ie w elektronicznej formie, żeby później ją wstawić na nasz portal, nie? To my mamy tak, że normalnie 1 każdego miesiąca wydajemy fizyczną wersję i później 7 wydajemy właśnie elektroniczną. I właśnie każda osoba, co jest zapisana do naszego newslettera właśnie na portalu, to dostaje również na mailu 7 kopię elektroniczną naszej gazety.
Tak, też dostaję, potwierdzam, czytam wszystkie od deski do deski. Bardzo fajnie projekt się rozwija. No dobrze, ale z czego gazeta się utrzymuje? Z reklam?
Z reklam. Z reklam założenie jest takie, że możemy mieć sponsorów i reklamodawców. Sponsorów na razie jeszcze żadnych nie mamy, ale to nie jest wykluczone, że ich nie będzie. Natomiast utrzymuje się z reklam. Chcieliśmy, żeby jednak ta gazeta była czytana i tutaj wydaje się, że nawet jakiekolwiek symboliczne opłaty mogłyby zniechęcić. Więc założenie jest takie i chcemy, żeby tak to się utrzymało do końca, że będzie to gazeta bezpłatna. Dzięki temu też jest w dużej ilości punktów informacji turystycznych. Tam znika chyba najszybciej. Okazuje się, że my jako Polacy przyjeżdżając na wczasy naprawdę korzystamy z tych punktów informacji turystycznej. Ostatnio w przeciągu tygodnia zniknęło 50 sztuk tu u nas w Torrevieja, więc przyjeżdża nas tutaj też naprawdę sporo. Dlatego gazeta ma być bezpłatna i reklamodawcy pozwalają nam na to, żeby się utrzymywała sama. Jest to bardzo przyjemne, bo też jest dużo odzew wśród polskich przedsiębiorców, którzy czasami nawet twierdzą, że niekoniecznie już potrzebują reklamy, bo są na tym rynku tak długo, że oni już po prostu pocztą pantoflową żyją, ale w ramach wspierania naszego projektu się u nas reklamują i to jest bardzo sympatyczne.
Super. Warto zajrzeć do gazety, czy to do wersji drukowanej, którą można tutaj na wybrzeżu znaleźć w wielu punktach, czy to w wersji elektronicznej i faktycznie zapoznać się z reklamami również, no bo to są oferty różnych działających biznesów i można pójść do polskiej restauracji albo znaleźć polski sklep, albo inne usługi, które Polacy świadczą, również dla Polaków. No dobrze, a ile osób w takim razie pracuje w polskiej koście? No bo powstają artykuły. Te artykuły są bardzo ciekawe. Dotyczą nie tylko bieżących wydarzeń, które tutaj się odbywają w Torrevieja, w okolicach, ale również ciekawostki z kultury hiszpańskiej, ostatnio czytałem o znaczeniu dni tygodnia, skąd one się pojawiają, jakie są różnice pomiędzy polskimi a hiszpańskimi. No więc ile osób pracuje w polskiej koście? Kto pisze artykuły?
Pracują dwie osoby. Pracujemy my, dokładnie my jesteśmy polską kostą. Podzieliliśmy się w taki sposób chyba z naszymi predyspozycjami i wykształceniem, że Bartek jest od całej strony technicznej, czyli to, co wcześniej pytałeś o tą e-gazetę, to wszystko to jest jego zasługa. On to organizuje pod każdym kątem, portal również, jakby jako programista ogarnia ten temat idealnie. Moim zadaniem jest bardziej kontakt z klientami, prowadzenie fanpage i tego wszystkiego pod kątem takim promocyjnym. No i artykuły też tworzymy sami. No w dużej mierze artykuły piszę ja, bo mam na to więcej czasu, Bartekowi zajmuje więcej czasu ta część informatyczna, aczkolwiek muszę powiedzieć, że wszystkie tematy te główne, tytułowe z pierwszej strony, które się wiążą na przykład chociażby ze służbą zdrowia w Hiszpanii, to oddaję zawsze Bartkowi, dlatego że on jednak żyjąc tutaj troszkę dłużej niż ja ma dużo większe jakby możliwości i weryfikacji pewnych rzeczy na bieżąco w języku hiszpańskim w różnych urzędach, żeby też, bo staramy się, żeby jednak te wszystkie informacje były bardzo rzetelne.
Tak,
dokładnie, więc jakby tutaj powiedzmy te bardzo ważne takie główne tematy oddaję jemu, natomiast no, nad resztą pracuję ja osobiście.
Super. No dobrze, to już kończąc temat polskiej kosty, powiedzcie, jakie macie plany na najbliższe miesiące? Jak dalej ma ten projekt się rozwijać?
No mamy plan właśnie powiększyć strony. Nawet mamy taki plan zrobić go 2-tygodnik. To jeszcze jest plan właśnie zawieszony trochę, ale mamy taki plan do robienia. No i dalej chcemy pisać właśnie artykuły ciekawe o Hiszpanii, o kulturze, gdzie pojechać w Hiszpanii, co odwiedzić właśnie, gdzie można, to znaczy jak obsługiwać się służbą zdrowia albo inne służby Hiszpanii właśnie. I taki jest nasz pomysł właśnie, dalej działać z tą gazetą właśnie, żeby się dalej rozwijała. Mamy pomysł, żeby ogólnie na całą Hiszpanię doszła gazeta.
Czyli portal informacyjny, wszystkie najważniejsze, praktyczne informacje, jak ktoś będzie szukał, niech to będzie gazeta pierwszego wyboru dla wszystkich Polaków, którzy tutaj w Hiszpanii są.
Tak. Dokładnie. I dokładnie niech stanie się też taka lista firm przedsiębiorców, bo to, co pozwoliłeś sobie powiedzieć o reklamach. Ja też uważam, że reklamy, pomijając, że finansują, są świetną bazą polskich przedsiębiorców. Sama wiem, jak się tu przeprowadziłam na początku, to szukałam polskiego dentysty, polskiego jakiegoś, nie wiem, mechanika, tak? Osób, które chciałam, żeby ze mną porozmawiały w moim ojczystym języku, w którym posługuję się dużo lepiej niż w hiszpańskim. I brakowało mi tego, więc jakby to też jest taka odpowiedź, dlatego na portalu prowadzimy z tych wszystkich reklam tą listę przedsiębiorców tutaj działających, bo bardzo bym chciała, żeby oprócz tego wszystkiego powstała taka baza łącząca nas, bo powiedzmy sobie szczerze, Anglicy i inne nacje pięknie się tutaj łączą, oni sobie pomagają, oni jeżeli mają wybrać usługę, to wybiorą swojego i oni widać, jak razem pięknie żyją. I chciałabym, żeby też tak było z nami Polakami. Znaczy jest już dobrze, bo już się grupujemy, już powstają bardzo ciekawe projekty, są wspólne imprezy, wspólne wycieczki i widzi się, że Polacy się zaczynają ze sobą bardzo fajnie komunikować i tutaj wspierać. Ale też chciałabym, żeby polskie biznesy się tu rozwijały, żeby inni Polacy wiedzieli o tych biznesach, mogli z nich korzystać i żebyśmy jakoś tak wspólnie tutaj się po prostu jednoczyli.
Jasne. Życzę Wam rozwoju, będę dalej czytał, będę prenumerował i rozpowszechniał informacje o polskiej koście. Moniko, powiedziałaś właśnie, że Bartek tu żyje dłużej, Ty trochę krócej. To jakbyście mogli powiedzieć, skąd się tu znaleźliście? Jak to się zaczęło?
W moim przypadku to zaczęło się tak, że w 2016 roku, jeszcze studiując jakieś tematy związane z nieruchomościami w Polsce, na wykładzie o nieruchomościach zagranicznych, to był impuls, bo to było coś takiego, że popatrzyłam na wykres cen nieruchomości w Hiszpanii i zobaczyłam straszny dołek, który dopiero zaczynał się wtedy dźwigać. Stwierdziłam, że no tak, jeżeli inwestować nie tylko w Polsce, to Hiszpania to jest ten teren. Pierwszy raz wybrałam się wtedy na wycieczkę objazdową przez całą Hiszpanię, żeby ją poznać wzdłuż i wszerz. Zajęło mi to 2 tygodnie, żeby zobaczyć, jak wygląda Costa Brava, Costa Blanca i Costa del Sol, żeby się przekonać, gdzie mogłabym i chciałabym zainwestować. No i tak to się stało, że w grudniu 2016 roku byłam tu pierwszy raz, a w lutym 2017 kupiłam pierwszy bungalow.
Czyli szybciutko.
Szybciutko. To jakby u mnie to są szybkie decyzje. I wybrałam teren tutaj, Costa Blanca, dlatego że umówmy się, no jednak ceny nieruchomości są atrakcyjne. Są zdecydowanie niższe niż w innych częściach, a zimy już są przyjemne. Już było na tyle ciepło, że stwierdziłam, że można zimować. Więc jakby ten pierwszy zakup był taki inwestycyjny. I byłam tutaj tylko i wyłącznie na zimę. Prowadziłam ciągle biznes w Polsce, więc musiałam tam być przez cały sezon. Na zimę pozwalałam sobie tutaj troszeczkę dłużej odpocząć. No i tak z każdej zimy na zimę nie chciało mi się coraz bardziej wracać. To jakby przedłużałam ten pobyt tu o miesiąc i w pewnym momencie przyszedł taki dzień, którą uznałam, że no ciężko jest żyć jedną nogą tu, drugą tu, tak? Także pół roku w Hiszpanii, pół roku w Polsce nie będzie takie łatwe. No i postanowiłam, że spróbuję. Biznes, który prowadziłam w Polsce, w tym momencie zajmuje się nim mój syn. Ja miałam tą możliwość, także jakby miałam już komu to przekazać. A sama postanowiłam spróbować życia w Hiszpanii. Wyjechałam i zostałam.
I to był który rok?
W 2017
kupiłaś?
Tak, a w 2021 już przyjechałam i zostałam.
Przeniosłaś
na stałe
tutaj swoje centrum życiowe.
Dokładnie.
No dobrze. A powiedziałaś, że w Polsce prowadziłaś biznes, czyli pewne gdzieś tam kontakty wciąż zostały w Polsce, masz jeszcze biznes. Czy to jest tak, przepraszam za takie osobiste pytanie, ale czy to jest tak, że ten biznes w Polsce pomaga tutaj prowadzić biznes w Hiszpanii, pomaga prowadzić polską kostę, czy to są dwa niezależne byty?
Są to dwa niezależne byty. Natomiast na pewno w jakiś sposób pomaga, bo umówmy się, to jest Polska Costa, to jest nowy projekt, który się utrzymuje i który już zarabia, ale to ciągle nie są duże pieniądze, więc na pewno to, że jest jakaś tam pomoc finansowa, zaplecze w Polsce, ułatwia to zadanie, żebyśmy mieli czas spokojnie tutaj rozkręcić ten nowy biznes.
Mhm. Jasne, super. Bartek, a twoja historia jest trochę inna. Dłużej tu jesteś.
No moja jest trochę inna. Ja przyjechałem do Hiszpanii w 1993 roku. Z rodzicami miałem 3 latka, kiedy przyjechałem. Do Madrytu przyjechaliśmy właśnie. Ja tam się wychowałem do 14 roku życia. Później to już rodzice zdecydowali tutaj na kupić mieszkanie na wybrzeże i się przeprowadzili tutaj, to ja oczywiście z nimi się przeprowadziłem. No i od tego czasu to był rok 2004 już, kiedy przyjechałem. To już tutaj jestem 20 lat na wybrzeżu. No i od tego czasu to no tutaj żyję normalnie. Nie poznałem Monikę właśnie i żyjemy razem i rozwijamy właśnie tą gazetę. Mhm.
Czyli przeżyłeś najpierw, o ile dobrze wiem, w cudzysłowie oczywiście, najazd Anglików, którzy tutaj kupowali nieruchomości, a następnie po Brexicie, to prawda, zaczęli tak nagminnie sprzedawać
tak,
nieruchomości?
Dużo właśnie, kiedy Brexit wziął udział w tym wszystkim i wszedł, to dużo Anglików pouciekało właśnie do Anglii, bo się bali właśnie, nie wiedzieli jak to będzie, nie wiedzieli czy będą mogli tutaj zostać w Hiszpanii, ale też dużo zostało i tak naprawdę nic się im nie stało.
Tak, tak. Pewnie mają trochę inne teraz możliwości korzystania ze służby zdrowia i tak dalej, bo nie są w Unii Europejskiej, ale potwierdzam, sam mam paru sąsiadów, Anglików, którzy tutaj dalej funkcjonują. No dobrze, to ciebie się nie zapytam, czy to był trudny krok, ale Moniki mogę się zapytać, czy to był trudny krok, żeby tutaj się przenieść?
Dla mnie nie. Dla mnie nie. Ja generalnie rzecz biorąc miałam łatwiej, bo ja już miałam nieruchomość, do której mogłam przyjechać. To jest duże ułatwienie. Miałam też pewną możliwość spróbowania nowego życia, mając zaplecze finansowe w Polsce, co też mi bardzo pomogło. Uważam, że podjęcie decyzji w momencie, kiedy musisz rzucić wszystko, co masz w Polsce i to jest tak, że to tam nie zostaje, nie jest twoimi plecami i nie pomaga ci się tutaj utrzymać, jest na pewno dużo trudniejszą decyzją. W moim wypadku no muszę przyznać, że pod tym kątem było łatwo, więc dla mnie to nie był trudny krok, dla mnie to był krok rozłożony w czasie na pewno, bo się też musiałam do tego przygotować. Oczywiście czas przekazania wszystkich rzeczy firmie i tak dalej, poukładania sobie tego, żeby to funkcjonowało beze mnie, był czasem potrzebnym tych kilku lat, ale nie był trudny.
Czyli to było trochę zaplanowane, tak? Rozłożyłaś sobie w czasie, zaplanowałaś i zrealizowałaś plan.
Dokładnie tak.
Super. A co cię najbardziej zaskoczyło? Przyjechałaś tutaj i jakbyś mogła tak powiedzieć jedną rzecz albo dwie. Najbardziej pozytywne zaskoczenie, no i takie najbardziej negatywne. Co ci się nie podobało na początku?
Pozytywne to chyba pogoda. Tak jak tu każdy to zauważa, pogoda jako warunki atmosferyczne, ale również pogoda jako pogoda ducha. Dlatego, że zdecydowanie tym, co ja uwielbiam w Hiszpanii i to, co poczułam od samego początku, pomijając słońce i piękne plaże, to jest atmosfera, która tutaj panuje. To jest uśmiech na twarzach, to jest pozytywne nastawienie, to jest ta energia, której poniekąd brakowało mi w Polsce. My jesteśmy bardzo pracowitym narodem. I to się również ceni, natomiast jesteśmy przez to bardzo zabiegani i bardzo zestresowani, co powoduje, że na co dzień funkcjonowanie jest mniej przyjemne niż tutaj, tak to nazwijmy. Więc myślę, że to, co mnie bardzo zachwyciło, to po prostu aura i atmosfera, która tutaj jest wszędzie. Na przykład w sklepie spożywczym ktoś może do ciebie powiedzieć śliczniutka, kochaniutka, tak? I to są takie zwykłe, bardzo miłe określenia, kiedy pani sprzedawczyni zupełnie cię nie zna, ale z tobą porozmawia, jak minął twój dzień. I powie coś miłego, co w Polsce jest raczej mało spotykane. I to jest inna kultura, to jest też oczywiście zupełnie inne nastawienie, ale to jest to, co mi się spodobało. To, co mnie zauroczyło. Natomiast na minus, na pewno brak kaloryferów. Muszę przyznać, że to była jedna z rzeczy, która była dla mnie na początku trudna. Jestem raczej ciepłolubna i w Polsce w domu miałam ciepło zimą. Natomiast tutaj utrzymanie ciepła w budynku w zimie jest trudne. Prawda jest taka, że pomijam to, że na wybrzeżu w ogóle nie za bardzo są jakiekolwiek kaloryfery i centralne ogrzewanie, To nawet gdyby były, to to budownictwo jest tutaj dużo bardziej lichej jakości niż w Polsce. Więc jakby w tym momencie, no mówmy się, warunki zimą nie są takie przyjemne. To było jedno z tych zaskoczeń. I drugie zaskoczenie, trochę wiążące się z tym pierwszym plusem, który powiedziałam, czyli z tą taką bardzo luźną atmosferą, to jednak jak tu przyjechałam z Polski, prowadziłam biznes, więc byłam nauczona szybko i intensywnie i skutecznie. Natomiast tutaj stojąc w sklepie spożywczym musiałam się nauczyć cierpliwości, bo właśnie te wszystkie miłe rozmowy i opowiadanie, co się na przykład działo wczoraj w szkole u mojej wnuczki, odbywało się przed każdą osobą, która przed mną stała w kolejce. Więc jakby nauczenie się takiego spokojnego czekania też wymagało u mnie czasu, bo to mnie zaskoczyło, że po prostu nie przychodzi się do sklepu tylko kupić i wyjść. To jest całe życie towarzyskie.
Tak, o hiszpańskim lecie i hiszpańskiej zimie jeszcze chwilę zaraz porozmawiamy, ale no właśnie, wspomniałaś o Hiszpanach i o tym, jak oni funkcjonują, jak rozmawiają, jak pozdrawiają się. No to jakieś główne cechy Polaków. Jakbyś tak miała porównać Polaków i Hiszpanów, to czym najbardziej się różnimy, a czy dostrzegasz jakieś podobieństwa?
Odnoszę wrażenie, że różnimy się wszystkim. Podobieństw jest mało. Tak naprawdę, no chyba to, co już powiedziałam, Polacy są bardzo spięci.
Formalni?
Formalni również. Natomiast dokładnie odwrotnością tego są Hiszpanie. Tutaj są osoby bardzo otwarte. Nawet to, o czym pisaliśmy w gazecie, sposób przywitania już pokazuje naszą kulturę, tak? W Polsce mówimy komuś dzień dobry, może podamy rękę, zawsze jest pewien dystans. W Hiszpanii jest to zupełnie normalne, że każdy każdemu da dwa całuski w policzek. I to jest rzecz, z którą ja się czułam na początku też niekomfortowo, o tym zapomniałam powiedzieć. Kiedy szliśmy na spotkanie ze znajomymi Bartka, i to były osoby, często Hiszpanie, których widzę pierwszy raz w życiu, i dla mnie nie było naturalnym, że z każdym się w taki bardzo bliski sposób witamy. Jakby, no to była rzecz, do której musiałam przywyknąć. I myślę, że my to po prostu mamy w naszej kulturze. Tak, jesteśmy dużo bardziej zdystansowani niż Hiszpanie. Oni są tacy bardzo, bardzo otwarci. Ty widzisz jakieś różnice między nami?
Dokładnie takie same, jak ty widzisz.
No to jak tu się Polacy odnajdują? Czemu Polaków przyjechało? Coraz więcej przybywa, kupują nieruchomości, lubią tu przyjeżdżać na wakacje. Czy myślicie, że to właśnie dlatego, że te przeciwności się przyciągają, że my gdzieś tam w głębi duszy Polacy chcemy, ciągniemy do tej otwartości, do tego większego luzu?
Myślę, że tak, dlatego, że rozmawiając z różnymi osobami, to praktycznie zawsze jest to pierwsza lub druga zaraz po pogodzie rzecz, którą wymieniają jako atuty Hiszpanii. Myślę, że tak naprawdę jesteśmy już zmęczeni tą gonitwą w Polsce i każdy z nas gdzieś wewnętrznie potrzebuje tego relaksu, tego uśmiechu i naprawdę wiele, wiele osób, z którymi rozmawiam, na to zwraca uwagę. Chyba tego nam brakuje.
Tak, ja mogę ze swojej strony potwierdzić faktycznie słońce, a oprócz tego może tak nie nazwałaś, ale taki slow life.
Dokładnie.
Tu można go doświadczyć i można poczuć tą atmosferę takiego nieśpiesznego przebywania w naturze, na dworzu, ze słońcem. Jest to bardzo, bardzo faktycznie miłe i to takie marzenie, które chyba wielu Polaków ma. Dobrze, ale powiedziałaś, Moniko, że prowadzisz tu biznes. Rozmawialiśmy o polskiej koście. A jak z formalnościami? Mówi się, że w hiszpańskich urzędach trudno cokolwiek załatwić, bo trzeba poczekać, odczekać, wszystko powoli, tranquilo, nikt się nie śpieszy, jest siesta jeszcze po drodze, więc jak sobie z tym radzicie? Biznesowo.
Biznesowo to my mamy tak, to znaczy ja nauczyłem Monikę, że tutaj w Hiszpanii to istnieje takie coś jak certyfikat cyfrowy, co jest tylko digital, co właśnie mamy.
Tak, na liście o tym.
Dokładnie, w pierwszym numerze. I tym certyfikatem to jest łatwiej załatwić jakieś sprawy, bo nie trzeba iść do urzędu. Można to wszystko online załatwić. To jest jak podobny do M-Obywatel właśnie w Polsce. Ale ogólnie jak się je fizycznie, to faktycznie jest ciężko właśnie. Jest bardzo spowolnione to wszystko. Bo ogólnie też mają Hiszpanie takie przyzwyczaj na almuerzo, co to jest po śniadanku albo przed obiad. Co jak oni wstają, że jak mają o 10 jedną kawę, to oni mają o 10. Jak jest kolejka, to ta kolejka poczeka. Nie psują całą kolejkę, żeby później wyjść, tylko nie. Mają, jest 10, idą na kawę, jest kolejka, to poczekają.
Tak.
I to właśnie zwalnia bardzo dużo właśnie jakiekolwiek załatwienie. Mają też również krótkie godziny pracy, mają od 8 do 2 i mają tą przerwę, także to też zwalnia bardziej właśnie każde próbowanie właśnie załatwienie.
I nie ma co z tym walczyć.
Nie ma co z tym walczyć.
Przyzwyczaić.
W Hiszpanii jest właśnie tak, że funkcjonariusze tutaj, kiedy właśnie oni zdają egzamin, żeby wejść na tą pracę, to oni już mają stałą na zawsze tą pracę. Znaczy nie mogą ich zwolnić w ogóle z tego stanowiska. Ja bym powiedział tak śmiesznie, jakby nawet zabili kogoś w pracy, to by nie mogli ich zwolnić.
Okay.
I zawiesą właśnie może przez ile czasu tam swojej pracy, ale później zawsze wróci.
Czyli tak jak u nas w Polsce urzędnik służby cywilnej, tak? To może nie jest taka bardzo, aż tak bardzo pewna praca, jak tu mówisz, ale jak już jesteś tym urzędnikiem służby cywilnej, no to masz pewne kwalifikacje i możesz mieć pewność, że będziesz miał pracę długo i dosyć
pewnie. Dożywotnie, do emerytury. Tak naprawdę mają.
Czy język hiszpański jest tutaj niezbędny?
Tak.
Tak.
Tak, od razu
zdecydowanie
tak,
mówisz tak.
Zdecydowanie prawda? Tak. Właśnie chociażby wracając do tych urzędów, faktycznie możliwość załatwienia czegoś online bardzo ułatwia życie, bo idąc załatwić jakikolwiek temat w urzędzie, musimy znać hiszpański. Umówmy się, Hiszpanie, i to nie złośliwie, Hiszpanie po prostu nie uczą się języku, bo to nie jest tak, że oni znają i złośliwie nie będą z tobą rozmawiać, bo jesteś w Hiszpanii, masz mówić po hiszpańsku. Nie, oni po prostu tak naprawdę nie potrafią mówić w innych językach bardzo często. I idąc do urzędu, nie ma takiej opcji, żeby powiedzieć coś po angielsku. Ja parę razy miałam taką próbę, że coś chciałam w ten sposób uzyskać i po prostu się nie da. Więc wydaje mi się, że to jest język, jeżeli chcemy tutaj przyjechać nie na wczasy i nauczyć się zamówić tylko, nie wiem, kawę w kawiarni, tylko funkcjonować, zdecydowanie będzie potrzebne. Tak samo w przypadku służby zdrowia, fakt faktem, lekarze już mówią po angielsku, mają taki obowiązek, ale zanim trafimy do lekarza, idziemy do pani na recepcji. Pani na recepcji najczęściej też już nie porozmawia z nami w żadnym innym języku, tylko po hiszpańsku. Czyli funkcjonując w taki normalny sposób na dłuższą metę, zdecydowanie trzeba się nauczyć.
Czyli Moniko, mówisz po hiszpańsku.
No, ześmiałam się, bo ja tak zaczynam mówić po hiszpańsku. Mi jest łatwiej, bo ja mam Bartosza, który jeżeli trzeba, to załatwi. Natomiast no tak, na pewno się uczę i będę się uczyć dalej.
Jasne. Dobrze, no z tym hiszpańskim i z tymi biznesami, którzy Polacy tutaj prowadzą. Ja mam taką teorię o pewnym genie przedsiębiorczości Polaków, ale to możemy o tym porozmawiać sobie jeszcze później. Natomiast obserwuję, że wielu Polaków, którzy się tu przeprowadziło, którzy tutaj mieszkają, nie pracują dla kogoś, nie pracują na etatach, nie pracują w jakichś dużych firmach, tylko zakładają swoje własne biznesy. Czy też macie takie obserwacje? Jak sądzicie, nie wiem, z czego to wynika? Czy to właśnie ten gen przedsiębiorczości? To coś, że decyzja o wyjeździe jest decyzją odważną. Trzeba sobie to wszystko poukładać. Trzeba mieć pewność siebie. Trzeba mieć pomysł. No i jak już tu przyjeżdżają Polacy, no to realizują ten swój pomysł. Czy tak jest?
Tak. Myślę, że tak. Myślę, że to jest bardzo dobra obserwacja. To jest tak, jak powiedziałeś, żeby się odważyć zrobić ten krok, trzeba mieć już w sobie pewną jakby odwagę i chęć do działania. I to się potem przekłada na to, jakie osoby tu trafiają i te osoby właśnie mają pomysł na siebie i go realizują. I to jest jeden z wielu powodów. Również też wydaje mi się, jeszcze wracając do tematu języka, że trochę łatwiej jest spróbować się tutaj odnaleźć prowadząc własny biznes, niż zatrudniając się gdzieś, bo idąc do pracy, już musisz znać ten hiszpański na pewnym poziomie.
Tak, na tym wyższym, takim komunikatywnym, bardzo dobrym.
Dokładnie. Natomiast otwierając swój biznes, bardzo często tutaj nastawiony dla innych Polaków, to jednak musisz przebrnąć przez pewien etap formalności, który nawet możesz załatwić tłumaczem, ale potem to się już kręci, obracasz się wśród swoich, masz też polskich klientów, więc wydaje mi się, że to są dwie jakby motywacje, które nami kierują. Natomiast zgadzam się z Tobą, mamy bardzo, bardzo mocny gen przedsiębiorczości jako Polacy.
Tak, przez lata wyhodowany i wytrenowany, tak,
dokładnie.
Tak mi się wydaje. Wróćmy na chwilę do tych Hiszpanów. Powiedzieliście, że są towarzyscy, przyjacielscy. Czy szybko, no może było Ci tutaj trochę łatwiej, bo weszłaś w tą społeczność, ale czy szybko nawiązałaś po przyjeździe takie właśnie sąsiedzkie znajomości, przyjacielskie kontakty z Hiszpanami, których wcześniej nie znałaś? Czy to jest tylko tak pozornie, że oni są tak w sklepie tacy mili, a tak to jednak są trochę zamknięci?
Osobiście moje wrażenie jest takie, że prawdziwi Hiszpani, Hiszpanie rodowici, pomijając właśnie tą całą otoczkę, do której są nauczeni i jest ta pewna otwartość taka kulturowa, gdzie zapytam Cię zawsze, co u Ciebie słychać, to nie jest tak, że oni się bardzo od razu spoufalają z osobami obcymi. Tak jak wspomniałeś, mi było łatwiej, bo jeżeli miałam wejść w krąg znajomych, już znajomego, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast z takiego zwykłego mojego osobistego doświadczenia, dom, w którym mieszkamy, ma dwóch sąsiadów. I ta sąsiadka, która jest stricte Hiszpanką, jest sąsiadką, która utrzymuje najmniejszy kontakt z nami. To jest osoba, która owszem powie Ci Ola i na tym się to kończy. Czyli okazuje się, że wszystkie inne osoby mieszkające dookoła, Anglicy, Kolumbijczycy są, to są osoby, które są dużo bardziej otwarte i faktycznie nawet po sąsiedzku coś do Ciebie zagadają, a sami Hiszpani jako Hiszpanie wcale nie. To jest moje doświadczenie.
No, moje doświadczenie to jest trochę inne. Fakt, że są Hiszpanie, co może są bardziej introwertycy, nie lubią rozmawiać z ludźmi, mniej z sąsiadami. Ale mam większe doświadczenie w tym, że Hiszpanie lubią właśnie rozmawiać z ludźmi. Są też dużo ekstrowertyczni właśnie i zagadają do Ciebie, Cię zapytają, jak rodzina, jak Ci idzie, jak praca, jak zdrowie. No ogólnie mają tą podstawą właśnie ten krok zapytać się je. Takie pytania właśnie.
Jasne. Czyli dobrze, to zadam jedno takie pytanie, bo tak słyszałem, a Ty możesz potwierdzić albo zaprzeczyć, że właśnie sąsiedzi na przykład, jeżeli mają jakieś pretensje do Ciebie, bo hałasujesz albo no coś im się nie podoba, to tak mnie przestrzegano, że szybciej zadzwonią na policję i kogoś tak oficjalnie poinformują, żeby Ci zwrócił uwagę, niż przyjdą i sami Ci powiedzą, wiesz co, przeszkadza mi ten grill, albo przeszkadza mi, że palisz na balkonie.
Tak, są tacy sąsiedzi. Ja miałem takich sąsiadów właśnie, co jak był jakiś hałas, w ogóle ogólnie na godzinie z jest od drugiej do tej piątej po południu, jak był jakiś hałas, to od razu na policję dzwonią. Bo tutaj w Hiszpanii, w Madrycie chociaż, jest tak, że na przykład ta godzina od drugiej do piątej, ta siesta, to ma być cicho. Jak się remontuje albo coś, to policja przyjdzie i może Ci mandat normalnie dać za to, że hałasujesz właśnie w te godziny odpoczynku. Ale jest fakt, że Hiszpanie to lubią też dużo fiesty, znaczy dużo balangować. Także są ogólnie tacy i tacy. Ja właśnie mam skojarzenie z ludźmi, które przyjdą Ci, powiedzą, że nie podoba mi się, że robisz taki hałas, że chcę odpocząć, że jutro pracuję, że coś. Są też tacy, co przyjdą i Ci powiem, postaw mi drinka, też również.
Czyli jak w życiu. Są tacy, tak, są dokładnie. Tacy. Nie ma co generalizować. No i bardzo dobrze. Region Alicante i tutaj okolica Costa Blanca, ale pewnie też i inne wybrzeża, jest bardziej międzynarodowy. Tak jak wyczytałem, w Torrevieja praktycznie 50% mieszkańców to nie są rodowici mieszkańcy, to są napływowi z różnych regionów Europy, ale nie tylko, Ameryki Południowej. No i te społeczności lokalne, tak jak Belgowie, Holendrzy, Anglicy, trzymają się razem. A jak Polacy? Wspominałaś, że no już coś się zmienia, że są już pierwsze organizacje, które próbują zintegrować Polaków, wspólne wycieczki, wspólne zajęcia, joga na plaży. Sam poznałem tutaj parę osób, które próbują właśnie zintegrować polską społeczność, ale jak ty to obserwujesz?
Obserwuję, że to się zmienia. To idzie w tym kierunku, że faktycznie zaczynamy się wspierać, ale to ciągle jest na niższym poziomie, na innym w ogóle poziomie niż to obserwujemy właśnie na przykład wśród Anglików. Natomiast odnoszę takie wrażenie, że jak rozmawiam z osobami, które właśnie na przykład starają się coś zorganizować, to bardzo często są osoby, które żyły w Anglii, przyjechały tutaj już na emeryturę tak zwaną i one już nauczone życia polonijnego i jednoczenia się tam za granicą, tu próbują to odtworzyć. To są osoby, które już przez lata żyły poza Polską, które doświadczyły tego, że można się wspierać i że można sobie pomagać i chcą to tutaj przenieść. I wychodzi, to wychodzi pomalutku. Natomiast też jest to według mnie częściej wśród osób, tak jak już wspomniałam, na tak zwanej emeryturze, czyli osób, które mają czas. Ja nie mówię, czy to jest wiek emerytalny 65+, ale osoby, które mają w jakiś tam sposób już zapewnione życie i mają więcej tego czasu na przyjemności i na organizowanie się, bo osoby, które przyjeżdżają tutaj w wieku produkcyjnym, młodym, które mają rodziny, mają swoje problemy, zajęcia i muszą zarabiać na życie, mają tego czasu mniej automatycznie i wydaje mi się, że one są dużo mniej zainteresowane takim jakby wspólnym życiem polonijnym, tak to nazwijmy. Czyli to tak naprawdę zależy. Zależy od tego, po co ktoś tutaj przyjechał, jakie ma marzenia i plany, co tu chce robić.
No tak, łatwiej jest zdecydowanie, prawda, jeżeli nie masz już tych obowiązków biznesowych, pracowych i możesz poświęcić się jakiejś takiej działalności trochę może hobbystycznej, ale żeby jednak tą społeczność polską zintegrować. Dobrze, to może chwilę porozmawiamy o nieruchomościach, o rynku nieruchomości. To oczywiście temat rzeka i nie będę Was tutaj wypytywał o niuanse tej branży. Natomiast, no oczywiście, Costa Blanca, ten rejon Alicante, przyciąga wielu Polaków, no bo ceny nieruchomości są też niższe. Paradoksalnie są niższe niż w Warszawie, są niższe niż nad polskim morzem, a przecież tutaj to morze jest cieplejsze, więcej słońca, no i wybór wydaje się prosty. No ale powiedziałaś, że na początku zainwestowałaś tutaj w nieruchomość. Wielu Polaków tak samo funkcjonuje. Czy w ogóle uważacie, że to jest dobry pomysł, że tutaj jest tyle tych nieruchomości do wynajęcia, że tutaj jest tyle tych nieruchomości, jak w styczniu czy w lutym pójdziesz w miasto, pójdziesz do Torrevieja, to tak dużo jest nieruchomości pozamykanych, zasłonięte sztory. Ja nie mówię, że to tylko Polacy, wiele nacji ma tutaj nieruchomości wakacyjne i to miasto no jest takie w połowie zamknięte, a tylko w połowie żyje. Jak to odbieracie? Czy tak faktycznie jest, czy to tylko moje wrażenie?
Jest tak. Tutaj bardzo dużo nacji, ale nawet sami Hiszpanie, bardzo często żyjąc jakby w tej centralnej Hiszpanii, ma swój drugi wakacyjny dom na wybrzeżu. I oni nie są zainteresowani wynajmem, bo to jest po prostu ich dom, w którym mają swoje prywatne rzeczy i tak naprawdę w sezonie lipiec-sierpień jest pełno i te wszystkie mieszkania ożywają. Natomiast poza sezonem faktycznie można takie mieć wrażenie, czasami jak idzie się przez niektóre dzielnice, to jest taka dzielnica duchów, jest naprawdę wszystko pozamykane, jest spokojnie. Natomiast pod kątem, bo zacząłeś od tego te inwestycje, tak? Czy to się w ogóle opłaca, jak to wygląda?
Tak.
Tak, uważam, że ceny nieruchomości są zdecydowanie bardziej atrakcyjne niż w Polsce, biorąc pod uwagę wszystkie te zmienne, które podałeś, nie ma sensu ich powtarzać. Natomiast pod kątem inwestycyjnym, jeżeli miałabym wziąć pod uwagę wszystkie niuanse związane, czyli z zakupem tej nieruchomości, czyli koszty związane z zakupem, ewentualne koszty związane z wynajmem, tudzież koszty związane później ze sprzedażą tej nieruchomości, z moich doświadczeń, bo też w Polsce akurat trochę inwestowałam w nieruchomości, z moich doświadczeń nie jest to lepszy rynek niż w Polsce. Jednak przynajmniej czas, może wypadłam też trochę z obiegu, nie kupuję w Polsce nic teraz, więc jakby też nie mam takiego bardzo dobrego rozeznania. Natomiast jeżeli przeliczyłoby się ROI z mieszkania w Polsce i mieszkania w Hiszpanii, no mi zdecydowanie wychodziło lepiej w Polsce. I mogę powiedzieć, że tą inwestycję, którą zrobiłam w 2017 roku, zawsze mówiłam, że mi się może nie opłaca, ale było warto, bo to jest zupełnie coś innego. Bo ja miałam gdzie przyjechać na zimę, bo ja miałam swój kącik, bo miałam dywersyfikację, czyli też inny kraj niż Polska, co w przypadku zagrożenia później wojną się okazało być takim bardzo fajnym aspektem. Więc pod kątem dywersyfikacji tak, pod kątem stricte wyciągnięcia jak największej wydajności finansowej z danej inwestycji, chyba jednak Polska. Więc to są zupełnie trzeba mieć inne motywacje, zupełnie jakby inaczej na to troszeczkę popatrzeć.
Tak. Wielu inwestorów tutaj nastawia się na najem krótkoterminowy. No a wiadomo, najem długoterminowy i krótkoterminowy charakteryzują się innymi cechami. Trzeba inaczej też sobie zaplanować koszty, zmiany pościeli, obsługa, wydawanie kluczy i tak dalej, i tak dalej. Czy Ty wynajmujesz cały czas tamtą nieruchomość, którą w 2017 kupiłaś?
Nie, ja akurat już nie jestem właścicielem tamtej nieruchomości. Teraz mieszkamy gdzieś indziej, mieszkamy w troszkę większym domku. Natomiast faktycznie moje założenie było takie wtedy, kiedy ją nabywałam, że to będzie mieszkanie, które będzie bungalow, które będzie wynajmowane krótkoterminowo właśnie wakacyjnie i ja będę tylko zimować. Oczywiście obiecanki, które były z biura nieruchomości przy zakupie, były tak piękne, że ja już no, znając inwestycje w Polsce, wiedziałam, że trzeba to podzielić przez dwa, ale nawet dzieląc przez dwa okazało się, że nie było tak dobrze. I tutaj wchodzimy w temat, o którym powiedziałeś. Jest bardzo, bardzo dużo nieruchomości na wynajem. Konkurencja jest bardzo duża, jest duży wybór, co powoduje, że w sezonie, lipiec, sierpień, wynajmuje się wszystko. I tu bądźmy szczerzy, naprawdę nie ma z tym problemu. Ale to są tylko dwa miesiące, mimo wszystko, w skali roku, tak? W pozostałym czasie to jest tak, że może się wynajmie przez tydzień, może się wynajmie przez dwa tygodnie. Bywa różnie, koszty obsługi są, tak jak wspomniałeś, jakby tutaj chcąc mieszkać w Polsce i nie machnąć nawet palcem, to trzeba też za tą obsługę zapłacić. Więc okazało się, że no generalnie rzecz biorąc nie był to tak intratny biznes, dlatego już nie wynajmuję.
No.
Po prostu już tego nie mam.
Dobrze. Wróćmy do tego, jak tu się żyje. Wspominałeś słońce. Latem jest bardzo gorąco. Temperatury są wyższe niż 40 stopni? Są. Trzeba się do tego przyzwyczaić. No ale to słońce daje energię, uśmiech na co dzień. A jak jest zimą?
No zimą bywa różnie. Jest zimno, ogólnie w Hiszpanii ten miesiące grudzień, styczeń i luty, to czasami to czuć właśnie. Szczególnie, bo tutaj jest duża wilgoć, to jeszcze bardziej ją czuć właśnie. Ale no można powiedzieć, że można przeżyć, można spokojnie sobie mieszkać, można spacerować, bo nie spadnie tutaj śnieg jak w Polsce.
Ale no właśnie, w tym roku w styczniu widziałem gdzieś informację, że była obchodzona 7. rocznica, gdzie ostatnio spadł śnieg.
Tak, dokładnie. Pamiętam właśnie, kiedy spadł śnieg, to ja wyszłam na ulicę, pobiegałem, bo tutaj rzadko, to jest rzadkość, tak. Ja też rzadko widzę śnieg. I no tak, 7 lat temu to spadł tutaj śnieg. Godzinkę stopił się i po śniegu też.
Jasne. Natomiast no właśnie, zimą musimy się nastawić i przygotować na inne problemy. Mieszkania, domy nie mają centralnego ogrzewania. To po pierwsze. Po drugie, jak wspomniałaś wcześniej, również nie mają, są inaczej budowane. Nie mają ocieplenia budynki z zewnątrz. No to jak sobie radzić? Kaloryfer taki elektryczny? Klimatyzacja na ogrzewanie?
No i kaloryfer można użyć i klimatyzację. To najlepsze rozwiązanie właśnie, żeby ogrzewać dom.
To Tutaj wiele budynków nadal ma też kominki, które są popularnie używane. Tutaj naprawdę spacerując w takich osiedlach domków, czuć się zimą ten zapach. Kominki są bardzo popularne i chętnie używane. Natomiast ja też tak zaobserwowałam, że po prostu Hiszpanie mają na to swój inny sposób. Oni spędzają cały dzień poza domem i grzeją się na słońcu. Bo to jest prawda, że tutaj Bartek o tym nie wspomniał, bo dla niego to jest normalne. Natomiast my jako Polacy, którzy znamy od jesieni do wiosny szaro-buro za oknem i brak słońca, to jest ta jedna rzecz, na którą my bardzo zwracamy uwagę. Tutaj zimą może jest zimno, ale tutaj nadal jest słonecznie. I to jest to, co daje energię, co daje dobry humor i to, co grzeje, bo naprawdę, jeżeli spędza się czas przed domem, a nie w domu w zimie, to też jest cieplej.
Tak, na dworzu, no właśnie, ta zima jest taka relatywna, prawda? No bo jak przylatujemy z Polski i widzimy w prognozach pogody, że w Hiszpanii jest 20 stopni, to nam się wydaje w Polsce wtedy, kiedy jest minus 5-10, jak tutaj będzie ciepło. No i faktycznie za dnia jest ciepło. Jak wychodzimy, jak usiądziemy sobie na słoneczku, to jest bardzo miło. Natomiast faktycznie wieczorem, jak słońce zajdzie, to szybko się robi chłodno, no i wtedy sobie trzeba radzić. Dobrze. W Polsce jest takie powiedzenie, że każdy Polak zna się na polityce i na piłce nożnej. Czy te dwa tematy też w Hiszpanii są ważne? Czy wszyscy dyskutują o polityce i o piłce nożnej?
Tak, tutaj jest też bardzo ważne. Też są konfrontacje polityczne między właśnie ideologią każdej osoby. I również piłka nożna jest bardzo tutaj ważna w Hiszpanii. Też każdy Hiszpan może podyskutować o polityce, może podyskutować o piłce nożnej bez problemu.
Czyli mamy podobieństwa. Odnajdą się Polacy. To kibicem jakiej drużyny jesteś?
Ja ogólnie jestem Real Madryt. Ja się wychowałem w Madrycie, no to zawsze. W ogóle miałem Santiago Bernabeu blisko domu, chodziłem nawet na mecze. No później się już tak nie interesowałem piłką nożną. Później właśnie Barcelona bardzo duży boom zrobiła właśnie drużyną, ale ogólnie mogę powiedzieć, że jestem Real Madryt.
Tak, tu w okolicy, też w Elcie i w Almerii były albo są zespoły pierwszoligowe, prawda?
Tak, w Elcie jest właśnie. Futbol klub Elcie to jest też bardzo znany w Hiszpanii, właśnie na wysokim poziomie piłki nożnej.
Tak. No i Barcelona oczywiście w tej chwili pewnie wśród Polaków jednak dominuje wśród kibiców ze względu na Roberta Lewandowskiego, który tam rozgrywa swoje mecze. Zobaczymy, czy zostanie następny sezon. Tak mówią, że zostanie.
No tak mówią, zobaczymy właśnie.
A widziałeś Roberta Lewandowskiego w akcji na żywo?
Nie.
Nie widziałem.
Nie widziałem.
Dobrze. Zobaczymy, jak dalej jego kariera będzie się rozwijała. A polityka? Czy ta dyskusja polityczna jest, nie wiem, czy śledzicie polską politykę, czy bardziej tutaj hiszpańską? I mnie osobiście zawsze właśnie ciekawiło, czy ta dyskusja w Hiszpanii polityczna jest też taka ostra, taka nastawiająca jednych ludzi na drugich. Czy jednak ze względu na to tranquilo, na spokój takich Hiszpanów, to jest jednak inaczej?
Uważam, że polityka to jest ten sam język na całym świecie. No tutaj w Hiszpanii to jest często widać właśnie, że i lewica, i prawica sobie rzucają na siebie właśnie rzeczy.
Tak.
Także jest tak właśnie, że nie to, że jest tranquilo, tylko że szukają właśnie jak drugiemu właśnie
czyli
narobić.
Jak wyróżnić, odróżnić swój punkt widzenia, żeby uzyskać poklask i żeby mieć poparcie. No tak, to takie typowe polityczne rozgrywki. A imigranci? Czy to jest problem w Hiszpanii?
Nie. Z Hiszpanami to nigdy nie widziałem problem. W ogóle oni są, od tego co ja wiem i znam, to są zachwyceni właśnie, że chociaż jak Polacy albo Niemcy, albo Niemcy, to z nimi nie mają problemu. Fakt jest właśnie, że ostatnie lata to mają problem z Arabami na przykład. Bo w Barcelonie na przykład teraz to jest, mówią, znaczy widać tak i czytać właśnie wiadomościach, że w Barcelonie to jest naprawdę tam chaos właśnie z Arabami, że mają z nimi problem, powiedzmy tak, bo powiedzmy, że nie wszyscy są dobrzy.
Mhm. No ale to też inna kultura jest, prawda?
I tak, jest ten inna kultura, problem. Ale oni właśnie przywożą swoją kulturę i się nie dostosowują właśnie do europejskiej kultury albo do hiszpańskiej. Oni po prostu jedą na swoim, chociaż też nie jest tak, bo ja na przykład pracowałem z Marokańcami i są Marokańcy, co przyjechali tutaj, mają swoją kulturę, bo na przykład mają swoją modlitwę, na swoją religię, mają no różnie. I to są normalni ludzie, to znaczy nie próbują dostosować swoją religię, tylko się dostosowują do tej, co jest tutaj, mają swoją. Znaczy pracują, rozwijają biznesy, rozmawiają z sąsiadami i różnie bywa, nie? Ale ogólnie się widzi bardziej właśnie tych, co się nie dostosowują albo nie chcą się dostosować właśnie. Ci, co rozrabiają inaczej.
No tak. No to najważniejsze wiadomo w tym temacie jest asymilacja, jeżeli ci nowi mieszkańcy, którzy przyjeżdżają do danego kraju, chcą się zasymilować, chcą żyć tak jak lokalni mieszkańcy, to tych problemów raczej nie będzie. Natomiast jeżeli odcinają się od tej kultury i tworzą swoje getta, to faktycznie wtedy kłopoty murowane na styku tych dwóch kultur. Jest jeszcze jeden taki temat, który odstrasza wielu Polaków albo przynajmniej budzi wiele wątpliwości i obaw. Okupas, okupados, czyli prawo, które pozwala czy też sprawia, że jeżeli nie przypilnujesz swojego mieszkania, na przestrzeni 48 godzin ktoś zajmie to twoje mieszkanie, to później trudno go z tego mieszkania usunąć. Czy dobrze powiedziałem, Bartku? Tak?
Tak, dobrze. Znaczy, ale teraz właśnie to nie jest 48, bo już ostatnio policja, na przykład mieliśmy taki, mamy znajomego w ogóle, co jest w sytuacji właśnie okupas. I była taka akcja właśnie, dzwoniłem do policji i właśnie się pytałem o tym 48 godzin, że nie, tak. Widzę, że ktoś się włamuje do mojego domu, nie, i czy możecie przyjechać coś zrobić. Policja powiedziała, że ogólnie jak ktoś wejdzie i zacznie sobie gotować, to nawet jak to jest w ciągu godziny, to już zostaje w tym domu. Nie ma to, że jest 48 godzin.
To jeszcze gorzej.
Dlatego właśnie warto jest założyć jakiś system alarmowy, bo wtedy jak jest nagrany właśnie, że ktoś się włamuje, to już jest włamanie.
Tak.
To wtedy policja może mieć akcję. Ale jak nie ma żadnego dowodu, że ktoś się włamuje i ktoś już jest w tym domu, to ta osoba już tam zostaje. Mhm.
Czyli to jest takie założenie z góry, że wynająłeś komuś. Albo że ktoś tam mieszka, tak?
Mhm. Dokładnie.
Miałem zapytać, czy macie takie, czy osobiście się spotkaliście z taką sytuacją, no ale tu już słyszę, że tak.
Tak.
Tak, spotkaliśmy się. Ja myślę, że to jest trochę na zasadzie, że to nie będzie że udowodnienie przed policją, to właśnie ty jako właściciel nieruchomości musisz udowodnić, że to było włamanie, a nie ktoś, kto ci się włamał, musi udowodnić, że on tam już jest dłużej niż 48 godzin, tak?
Jasne.
Sytuacja była taka, że policja pojechała tam na to miejsce, zadzwonili do nas po około pół godzinie z informacją, że byli, dzwonili do drzwi, nikt nie otworzył. Mają wrażenie, że ktoś tam jest, powiedzieli, ale nikt nie otworzył, więc oni nic więcej zrobić nie mogą. I ponieważ nie ma na miejscu właściciela, to nawet jeżeli my mamy klucze do tamtej nieruchomości jako znajomi, to my nie jesteśmy dla nich osobami, które mają prawo z nimi do tego mieszkania wejść. Dlatego jedną z takich ważnych rzeczy jest, jeżeli masz nieruchomość w Hiszpanii i masz zaufaną osobę, to daj jej odpowiednie upoważnienie, takie, które będzie przed policją, na tyle wystarczające, żebyś, jeżeli masz klucze i ten dokument, żeby mogli z tobą wejść na przykład do tego mieszkania. I jest dużo rozwiązań, które mogą pomóc, ale o nich się nie mówi. Uważam, że problem okupas istnieje. Jest zamiatany pod dywan troszeczkę. Wiele biur nieruchomości go bagatelizuje, chcąc sprzedać. Oczywiście problem nielegalnego zajmowania nieruchomości jest w całej Europie, jest wszędzie, tak? Natomiast tutaj jest troszeczkę bardziej przyzwolony prawem i ludzie się nauczyli z tego korzystać, niestety. Więc on jest, uważam, że powinno się o nim mówić i powinno się mówić o rozwiązaniach, które istnieją. Bo są rozwiązania, ale jeżeli my nie mówimy o problemie, to automatycznie nie mówimy o rozwiązaniach. Dlatego my też na przykład na naszym blogu, pozwolę sobie jeszcze wrócić, mieliśmy jeden artykuł mówiący o tym, jaki to jest problem i drugi, w którym staraliśmy się podpowiedzieć, jakie możemy stosować jakby rozwiązania, żeby się przed tym bronić. Bo są rzeczy, które możemy zastosować w przypadku wynajmu krótkoterminowego, w przypadku długoterminowego, jak tych lokatorów sprawdzać. Wiele osób nie wie, że się może ubezpieczyć. Tak, są firmy, które będą wypłacać tobie jakby czynsz, jeżeli ten ktoś przestanie płacić. Rozwiązania są różne, tylko żebyśmy o nich wiedzieli, to musimy w ogóle mówić otwarcie o problemie.
No więc super. Bardzo się cieszę, że o tym wspomniałaś i że odesłałaś wszystkich zainteresowanych na Wasz blog, na Wasz portal, bo tam faktycznie można przeczytać, jak się przygotować, bo też tak słyszę cały czas, że problem okupas oczywiście istnieje, ale głównie w dużych miastach i w ogóle nie ma się czym przejmować, w razie czego są firmy deokupas, którzy mogą pomóc, albo jakieś inne rozwiązania, ale uważam, że najlepsza jest prewencja i odpowiednie takie przygotowanie się, żeby do takiej niechcianej sytuacji nie dopuścić. No i bardzo, bardzo fajnie, że o tym piszecie. Myślę, że też nie będziemy wgłębiać się w ten temat. Lepiej przeczytać sobie cały artykuł u Was na portalu. Dobrze. To chyba na sam koniec już chciałem zapytać głównie Ciebie, Moniko, o to, czy z perspektywy czasu uważasz, że to była dobra decyzja? Czy jakbyś miała cofnąć czas, to czy coś byś zmieniła? Na przykład wcześniej tu przyjechała, albo coś innego byś zmieniła.
Dokładnie, dokładnie wyjąłeś mi słowa z ust, to chciałam powiedzieć. Jeżeli bym coś miała zmienić, to przyjechałabym po prostu wcześniej. Jak dla mnie to była bardzo dobra decyzja. Ja nie ukrywam, że jakby i klimat, który tu pasuje dla mojego zdrowia, działa idealnie. To ten slow life, w który weszłam, o którym wspomniałeś, myślę, że też bardzo mi pomógł, jeżeli chodzi o i takie zdrowie fizyczne, psychiczne, samopoczucie. To jest coś, czego po prostu mi w Polsce brakowało. Więc tak, jeżeli bym miała zmienić, to po prostu przyjechałabym wcześniej. I uważam, że to była jedna z lepszych decyzji, którą podjęłam w życiu.
Świetnie. Idealne zakończenie, ale zadam jeszcze 3 albo 4 króciutkie pytania.
Proszę.
Jakąś radę, jakbyś miała dać naszym słuchaczom? Warto czy nie warto? To już powiedziałaś, warto.
Warto.
Warto, potwierdzasz. Bartek, też uważasz, warto?
Tak, warto.
Warto przyjechać, dobrze. Na co zwrócić uwagę? Jedna najważniejsza rzecz. Jak już decydujesz, na co zwrócić uwagę?
Gdzie tak naprawdę chcesz mieszkać? Uważam, że dużo osób podejmuje decyzje pochopnie, a tak naprawdę Hiszpania jest olbrzymia, bardzo zróżnicowana i uważam, że naprawdę warto sobie zrobić rekonesans i warto chociażby najpierw wynająć i przez chwilę pomieszkać w jakimś miejscu, żeby zobaczyć otoczenie i się przekonać, czy to jest na pewno miejsce, w którym chcesz inwestować. Bo oczywiście, jeżeli ktoś przyjeżdża i planuje wynajem, to jest inaczej, bo może z niego zrezygnować i przenieść się w inne miejsce. Jeżeli ktoś planuje inwestycje na zasadzie, że chce kupić nieruchomość, w szczególności, jeżeli chce ją kupić na kredyt, czyli wiąże się z nią w inny sposób, jest to trudniej zbywalna nieruchomość, to na pewno warto pobyć w różnych miejscach. Bo z Hiszpanią jest tak, że prawie każdy, kogo znam, przyjedzie i się zakochuje. Zakochuje się tu, gdzie przyjechał, bo jest słońce, bo jest właśnie spokój, bo jest pięknie, ale potem jak zaczyna żyć, to się okazuje, a tam jest trochę więcej zieleni, a tam jest inne budownictwo. Są bardzo dużo zmiennych jest, które po prostu mogą spowodować, że ta pierwsza decyzja, jak już zostaniemy na stałe, okaże się nie być tą najlepszą. Więc przeprowadzajcie się, jeżeli macie ochotę, próbujcie, bo warto, ale najpierw sobie pomieszkajcie na chwilę, że tak powiem, testowo.
Super, no. Super. To taka chyba od razu dobra rada, co robić i czego nie robić. Więc dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Super. Zleciała nam ponad godzina rozmowy, więc serdecznie zapraszam. Kibicuję dalej polskiej koście. Będę, jak już obiecywałem, czytał. No i co? Do usłyszenia następnym razem.
Dziękujemy,
dziękujemy
do usłyszenia.
Bardzo. Do usłyszenia.